reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy już po południu w czasie reakcji. Witają Państwa Małgorzata Gwiazda-Elmerych, która dzisiejszy program przygotowywała i będzie odbierała od Państwa telefony. Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Państwa zawsze na początku zachęcamy do udziału w naszym programie. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Proszę z niego korzystać w każdej sprawie. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. No już miesiąc z bardzo niewielkim okładem i będzie jesień. Sygnały jesieni już do nas docierają. O pierwszym takim sygnale opowiedział nam dzisiaj nasz słuchacz.
Właśnie wyszedłem z Urzędu Miasta i kawałek przez aleję platanów naszych przechodziłem do samochodu. Cała rzesza ludzi z firmy sprzątającej zamiata 15 listków, które spadły z naszych platanów. Co prawda robi to grabiami, tylko czy to jest sens? To jesienią będą stać tam 24 godziny i każdego liścia zamiatać?
No ale faktury się zgadzają. Jeszcze proponowałbym trochę trawę podkolorować na bardziej zielono. I teraz telefony czujne zarejestrowane i wczoraj, i dzisiaj rano, ale wczoraj sporo Państwa uwagi skupił ryś. W wiadomościach pojawiły się informacje, że zwierzę to zostało zastrzelone przez myśliwych. Rozgorzała dyskusja, czy rysi należy się obawiać, czy są niebezpieczne, czy mogą stwarzać zagrożenie, czy też absolutnie nie, wręcz przeciwnie, są to zwierzęta, z którymi właściwie nie mamy szans się spotkać, bo ryś z dużych odległości wyczuwa obecność człowieka i na wszelki wypadek się usuwa. Takie pytania wczoraj w naszym programie były, różne odpowiedzi w Państwa telefonach.
Nie, rysie nie są niebezpieczne. Rysie mają bardzo dużą płochliwość, mają bardzo rozwinięty zmysł czucia, słuchu i one, zanim człowiek by go zobaczył, to one już dawno zdążą się wycofać. Pozdrawiam Państwa wszystkich.
Dziękujemy bardzo. Zatem nie mamy szansy na spotkanie z rysiem. No ale czy rzeczywiście nie ma się czego obawiać?
Dzień dobry, na imię mam Agnieszka, ja dzwonię również z Rogowa. Chciałabym zwrócić uwagę, my, ludzie, którzy mieszkamy w takich małych miejscowościach, gdzie do Rogowa też i wilki podchodzą, i my się na tych dzikich zwierzętach nie znamy. W momencie, kiedy ja widzę dzikie zwierzę, zaczynam panikować i uciekać.
Dziękujemy za ten sygnał i jeszcze głos dotyczący rolników i od rolnika chyba samego.
Dzień dobry, Tomek z Rogowa. Człowiek ma prawo do obaw. Człowiek, który nie ma styczności na co dzień z kotowatymi, jest przerażony. Ja rozmawiałem z sąsiadami, oni mówią, panie Tomku, ma pan rację. Ponadto, jak rozmawiał rolnik, któremu pożarto Daniela z lekarzem weterynarii w Łobdzie i zasugerował przeniesienie zwierząt w inne miejsce bezpieczne, to usłyszał, was trzeba przenieść w określone miejsce inne. Reasumując, jesteśmy rolnikami, tworzymy to społeczeństwo, płacimy podatki. Pozdrawiam serdecznie. PS, mamy też dwie wataki wilków, które są niebezpieczne. Odstraszamy je petardami. Rysie też odstraszamy petardami. Jeżeli narracja w mediach będzie tego typu, to wierzcie mi państwo, że takich zdarzeń, jak tam koło Złocieńca, będzie więcej. Bo jeżeli państwo dezerteruje ze swoich prerogatyw, to obywatele mają prawo bronić się sami.
Dziękujemy za te komentarze. 510-37-36 numer do studia. 32 to oczywiście numer czujny. Prosimy o więcej, jeżeli Państwo chcą na temat zwierząt różnych. I teraz o rowerach będzie. To jest temat, który się przewija w czasie reakcji. Wielokrotnie Państwo sygnalizowali różne zachowania rowerzystów, nie do końca prawidłowe i także nie do końca kulturalne. Tutaj właśnie o takim zachowaniu opowiada nasz słuchacz.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Szczecina, jednocześnie i kierowcą, i rowerzystą, i pieszym. No i czasami jak idę sobie jako pieszy po chodniku, ale z brukiem czerwonym, dostaję reprymendy od rowerzystów, że chodzę po ścieżce rowerowej i ostatnio pan mi po prostu grzecznie zwrócił uwagę, natomiast bywało tak, że jeden człowiek oczekiwał, że mu ustąpię, albo widziałem jak koło jednej kobiety ktoś niebezpiecznie blisko i szybko przejeżdżał rowerem, taki szybki zwrot, unik wykonując. Natomiast ja spotkałem się też z agresją ze strony jednego użytkownika, jednego rowerzysty, który właśnie twierdził, że czerwone to jest dla rowerzystów i koniec. Natomiast ja bym proponował, żeby rowerzyści też patrzyli na znaki, bo nie każdy czerwony bruk jest drogą dla rowerów. Czasami jest taki znak z podziałem pionowym, gdzie na górze jest pieszy, na dole jest rower, no i tam należy ustępować bezwzględnie pierwszeństwa pieszemu. Tam pierwszy pieszy ma pierwszeństwo. Więc proponowałbym też przy okazji tak przypomnieć z racji skorzystania z Państwa zasięgów, że nie wszystko, co czerwone w Szczecinie, jest drogą dla rowerów. Pozdrawiam serdecznie.
To w takim razie przypominamy, szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, że jest taki przepis mówiący o tym, że na ścieżce pieszo-rowerowej, to jest ten niebieski znak, gdzie są i piesi, i rowery. Pieszy ma zawsze przed rowerem pierwszeństwo. Rowerzysta może taką ścieżką się poruszać, ale musi ustąpić pieszemu. Nie wiedziałem o tym, to jest dla mnie coś nowego. Jeszcze raz być może zaprosimy eksperta od ruchu drogowego i przypomnimy te zasady. Jeżeli chodzi o apelowanie do rowerzystów, ile to apeli już w czasie reakcji zostało wystosowanych do rowerzystów? No przede wszystkim, drodzy rowerzyści, chodzi o to, żeby nie jeździć po drodze dla samochodów, jeżeli obok jest oznakowana droga dla rowerów. To jest wykroczenie i można sobie apelować, a najprawdopodobniej rowerzyści w dalszym ciągu będą jechali drogą, w dalszym ciągu będą blokowali ruch i w dalszym ciągu będą stwarzali niebezpieczne sytuacje. Chociaż chciałbym się mylić. Teraz o niebezpiecznej sytuacji na Alei Wyzwolenia. To jest już za rondem Giedroycia, w kierunku Krasińskiego. Tam jest przejście dla pieszych. Nasza słuchaczka mówi, że jest bardzo niebezpiecznie.
Dzień dobry, stała słuchaczka ze Szczecina. Ja chciałam zasygnalizować takie niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Długosza, Róg Wyzwolenia, na wysokości sklepu papierniczego Kleks, jadąc w stronę do Lasku Arkońskiego. Tam przejście dla pieszych jest i stoi drzewo, dosyć z grubym pniem i obok jest jeszcze kosz na śmieci. I nie daj Boże, dziecko małe, które jest na wysokości takiego kosza, nagle wtargnie na przejście, to może być tragedia. Nie wiem, jak tam dodatkowo to oznakować, czy no, nie sądzę, żeby drzewo było wycinane. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
Dziękujemy za ten sygnał. Przyglądałem się temu przejściu. Zresztą często tamtędy jeżdżę, Państwo także, no bo to jedna z głównych ulic naszego miasta. Takie trochę połączenie Śródmieścia z Niebuszewem. No i rzeczywiście wygląda to nieciekawie. Drzewo duże zasłania przejście dla pieszych. I teraz tak, dwa pasy w przeciwnych kierunkach. Po środku tory tramwajowe, bus pas, a więc mamy tramwaje, mamy autobusy, mamy samochody, mamy duży ruch i przejście dla pieszych, jeszcze w dodatku zasłonięte drzewem. Samo przejście nie, ale chodnik tuż przy tym przejściu tak. Co zrobić? No, proponowalibyśmy miastu tam zamontowanie świateł takich włączanych przez pieszego, czyli świateł na żądanie. To by było chyba dobre i bezpieczne rozwiązanie. Nie warto czekać na jakieś zdarzenie. Warto pomyśleć o właśnie takich światłach. I jeszcze jeżeli chodzi o skrzyżowanie Wyzwolenia i Długosza, to z kolei na Długosza jest przejście, także dla pieszych. No i tam z kolei inny problem występuje, mianowicie samochody parkujące no bardzo blisko tego przejścia na ulicy Długosza. Mogą Państwo zobaczyć to na zdjęciu umieszczonym na naszej stronie internetowej, jak blisko stoi samochód. Widać go wyraźnie, a przypomnę, że 10 metrów to jest minimum, gdzie można zaparkować samochód, 10 metrów od przejścia dla pieszych. gdzie można zaparkować samochód. Teraz z nami jest starszy aspirant pani Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, a zatem wybieramy się nad morze, póki jeszcze ciepło, trochę ciepło. Dzień dobry pani Izabelo, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Napisał do nas słuchacz, który spędzał czas w Międzywodziu. Ostatnio przebywałem w tej pięknej miejscowości i zobaczyłem, co się wyprawia. Skutery podpływają w okolice plaży strzeżonej i niestrzeżonej, tworząc fale wśród kąpiących się osób. Skutery cumowane są przy plaży bez wymaganej strefy podejścia. Może policja w Kamieniu Pomorskim zajmie się tematem, bo wydaje się, że wiele osób pływa skuterami także bez uprawnień. No, kilka wątków, pani Izabelo, mamy, ale to nie pierwsze zgłoszenie, to od lat otrzymujemy takie zgłoszenia na temat skuterów, na temat użytkowników tych skuterów, którzy delikatnie mówiąc bardzo niefrasobliwie sobie pływają tymi szybkimi i mogącymi stwarzać zagrożenie urządzeniami. Czy policja w Kamieniu Pomorskim także notuje takie zgłoszenia?
W obecnym sezonie letnim odnotowaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego sposobu poruszania się skuterów wodnych, w szczególności zbyt blisko linii brzegowej oraz miejsc, w których przebywają osoby korzystające z wypoczynku nad wodą. Każde takie zgłoszenie jest przez nas weryfikowane, a w miarę możliwości na miejsce kierowany jest patrol policji. Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim dysponuje łodzią służbową, dzięki której kierujemy na nasze akwenny patrole wodne. Policjanci podczas pełnionej służby monitorują bezpieczeństwo na wodzie, sposób poruszania się jednostek pływających oraz przestrzeganie przez użytkowników obowiązujących przepisów. W ramach prowadzonych kontroli mogą również sprawdzać posiadane uprawnienia, dokumenty jednostki oraz stan trzeźwości osoby kierującej. Podczas takiej kontroli sprawdzają również, czy osoba posiada wymagane uprawnienia. Wiadomo jest, że w przypadku większości skuterów wodnych konieczne jest posiadanie co najmniej jednego, co najmniej patentu sternika motorowodnego. Jeżeli kierujący takich uprawnień nie posiada, policjanci podejmują wobec niego stosowne czynności i nie może on kontynuować samodzielnego prowadzenia skutera. Kontrolujemy również stan trzeźwości kierujących oraz dokumenty danej jednostki. W pierwszej kolejności podejmujemy działania o charakterze prewencyjnym, czyli informujemy osobę kierującą skuterem o obowiązujących zasadach, pouczamy ją, wskazujemy konieczność opuszczenia miejsca, w którym znajduje się niezgodnie z przepisami i przemieszczania się do strefy przeznaczonej do bezpiecznego korzystania z tego rodzaju jednostek. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że osoby korzystające ze skuterów wodnych stosują się do poleceń wydawanych przez policjantów.
To pani Izabelo, skoro policja tak szeroko kontroluje skuterników, bo i dokumenty uprawniające, i stan trzeźwości, i czy prawidłowo w ogóle pływają na tych swoich urządzeniach, to tak ogólnie jakby pani scharakteryzowała zachowania tych kierowców skuterów?
To znaczy,
na ogół coś... prawidłowo, na ogół mają dokumenty, na ogół w stanie trzeźwym. Tak. Czy jest źle, czy jest średnio, czy jest dobrze?
Jest dobrze. Jest dobrze. Pojedyncze przypadki naruszenia przepisów zdarzają się. Tak samo też zdarzają się na drogach. Przy czym policja prowadzi swoje kontrolne i nasze działania na wodzie są prowadzone systematycznie, a każde ujawnione naruszenie jest odpowiednio rozliczane. Także działamy w tym zakresie.
Pani Izabelo, skupmy się na przepisach dotyczących, nie wiem, odległości od kąpielisk, kąpiących się, niewzbudzania fal. Szczerze mówiąc, nie znam się na tym zupełnie. Tutaj także słuchacz zwrócił uwagę na cumowanie przy plaży, bez wymaganej strefy podejścia. Co na ten temat przepisy mówią?
Jeżeli chodzi o poruszanie się skuterami wodnymi po naszych akwenach, no to przede wszystkim należy pamiętać o tym, że obowiązują w tym zakresie konkretne przepisy i one są określone przez dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Skuter wodny jest jednostką o napędzie mechanicznym i co do zasady, żegluga taka powinna odbywać się w odległości co najmniej około 185 metrów od linii brzegu. Wyjątkiem jest poruszanie się wyznaczonym i oznakowanym pasem ruchu, czyli torem takim wodnym, służącym do bezpiecznego wpływania od brzegu i powrotu do niego. I w takim miejscu, jeżeli już, to poruszamy się z minimalną prędkością, zapewniającą oczywiście sterowność jednostki. Przepisy zabraniają też zbliżania się jednostkami pływającymi na odległość mniejszą niż 50 metrów do wyznaczonych kąpielisk. Tam, gdzie kąpią się osoby, tam, gdzie znajdują się statki morskie, uczęszczanych torów wodnych, sprzętu rybackiego, czy też znaków nawigacyjnych. I najważniejsze jest tutaj bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, dlatego szczególnie niebezpieczne zachowania osób kierujących skuterami wodnymi, zwłaszcza w pobliżu plaż i kąpielisk, każdorazowo powinny spotykać się z reakcją, w tym też naszą reakcją jako policji.
No dobrze, to około 185, tak? Powiedzmy około 200 metrów od brzegu. Tak. Takiego skutera w ogóle nie powinno być, prawda?
Takiego skutera w ogóle nie powinno być. I nie
czy to wolno płynie, czy nie wolno, czy nawet ma wyłączony silnik i stoi i, nie wiem, obserwuje. To po prostu nie może go być od...
Oczywiście, że tak. Nie.
I 50 metrów od kąpielisk. No ale...
Dokładnie.
No teraz powiem pani Izabelo, że bywam czasami i widywałem skutery, które znacznie bliżej niż te 200 metrów podpływały do brzegu.
Jeżeli ktoś zauważy taki skuter wodny albo inną jednostkę pływającą, która znajduje się w miejscu niedozwolonym, bądź też porusza się w sposób niebezpieczny, zgodny z przepisami, albo stwarza jakieś zagrożenie dla osób wypoczywających nad wodą, prosimy o każdorazowe przekazywanie takiej informacji policji. Pozwala nam to na możliwie szybką reakcję i skierowanie patrolu w miejsce, w którym dochodzi do nieprawidłowości. Dlatego też apelujemy do wszystkich użytkowników skuterów wodnych o rozsądek, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialność.
A czym to grozi, jak on przepłynie, będzie bliżej niż te 200 metrów, około 200 metrów od brzegu?
No jest
jakiś taryfikator pewnie.
Jest taryfikator, oczywiście tutaj kierujący takim pojazdem może dopuścić się wykroczenia, przestępstwa, bądź też, jeżeli nie będzie się stosował do tych przepisów określonych przez dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, policjanci, którzy są na miejscu, podejmują interwencję, legitymują taką osobę i cała dokumentacja jest jakby przez nas przekazywana do Urzędu Morskiego w Szczecinie i tam w zależności od decyzji, jaką podejmie pan dyrektor, nakładana jest wtedy kara grzywny na zasadzie wydania decyzji administracyjnej.
Pani Izabelo, to policja interweniuje w takich sprawach, czyli telefon do Kamienia Pomorskiego, do komendy jak najbardziej wskazany w takich sytuacjach, tak?
Oczywiście, jak najbardziej.
No i także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, z którym jesteście w stałym kontakcie.
Pozostajemy w stałym kontakcie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wymieniamy informacje dotyczące sytuacji na akwenach, a ratownicy, którzy podczas swojej pracy też obserwują zachowania użytkowników jednostek pływających, również przekazują nam informacje o przypadkach mogących stwarzać zagrożenie i to również weryfikujemy.
Starsza aspirant pani Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani za rozmowę, udział w naszym programie. No i teraz wracamy do Szczecina. Pan Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry panie Pawle, witam ponownie w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie.
Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, dokładnie ulicą Pomorską sobie jedzie i nasz słuchacz go nagrał, zrobił film, jak kierowca tego autobusu łamie przepisy drogowe, ponieważ przekracza ciągłą linię, próbując chyba omijać stojące samochody przed przejazdem kolejowym. Ten film no jest po prostu. I teraz panie Pawle, co z tym filmem zrobić, bo wiemy, wielokrotnie także o tym informowaliśmy, że takimi filmami policja jest bardzo zainteresowana.
Oczywiście jak najbardziej. Dokumentowanie takich zachowań na drogach jest wskazane. Przesłanie ich na policję również. Dlaczego? To umożliwia przede wszystkim dotarcie do osoby, która dopuściła się takiego wykroczenia, wszczęcia czynności sprawdzających. No i w konsekwencji później ewentualnie ukarania takiej osoby. Niestety obserwujemy taki trend, że takie nagrania bądź te zdjęcia często zanim do nas trafiają, one wcześniej są publikowane na przykład w mediach społecznościowych, czy też trafiają do redakcji. Nie ma w tym oczywiście nic złego, natomiast powoduje to jakby nieco opóźnioną reakcję w tym temacie. I kiedy taki materiał już zostanie opublikowany, zanim trafi do nas, osoba, która jest uwieczniona na tym materiale, ma czas na to, żeby zatrzeć ślady albo się ukryć, czy też spróbować zbudować jakąś tam linię obrony, tak? Mhm. Więc nie jest to wskazane, aby zanim trafi materiał na policję, trafiał gdziekolwiek indziej.
No tak, ale chcielibyśmy jednak otrzymywać takie materiały. Tutaj sprawa prawdopodobnie dotyczy kierowcy autobusu miejskiego, więc trudno mi sobie wyobrazić zacieranie śladów. A znamy takie przypadki, kiedy policja właśnie po filmie docierała do kierowcy, który złamał przepisy. Tutaj słynna historia, kiedy kierowca samochodu ciężarowego nabrzeżem Wieleckim wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie z ulicą Wyszyńskiego. Z tego co pamiętam, policja znalazła tego kierowcę, został ukarany. I tutaj proponujemy naszemu słuchaczowi, żeby właśnie na policję ten film wysłał. Na naszej stronie internetowej jest tylko screen z tego filmu, można zobaczyć, jak to wyglądało. Dobrze, panie Pawle, gdzie wysłać film i jak go opisać?
Tak, dokładnie. Jest taka skrzynka, to jest nasze narzędzie policyjne, skrzynka nazywa się Stop Agresji Drogowej. Ona jest ogólnodostępna i po wpisaniu tej frazy w internecie automatycznie pojawia się strona tutaj z odnośnikiem do tego maila, bo to jest mail stop agresji drogowej @sc.policja.gov.pl. Tam wysyłamy materiał i bardzo ważne jest, żeby tutaj, jeżeli zgłoszenie robimy w takiej formie, zawrzeć w tym zgłoszeniu datę, godzinę i miejsce tego zdarzenia, dane pojazdu sprawcy, jeżeli jest to możliwe do ustalenia, a także dane zgłaszającego. Po co takie dane? Przede wszystkim dlatego, żeby z powodów formalnych mieć możliwość później postawić ewentualny zarzut. Musimy mieć przynajmniej tą datę, godzinę i miejsce zdarzenia. Mhm. Natomiast jeżeli tego nie będzie, to też będziemy próbowali w inny sposób to ustalić.
Teraz pan Arkadiusz do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o ulicę Taczaka i o tą zieleń, która oddziela pasy. Dwa razy miałem taką sytuację, żeby po prostu wyskoczyła sarna na jezdnię. Tam
z tego pasa zieleni między jezdniami?
Tak, tak. Tam gdzieś po prostu...
To odważna sarenka była.
Tak. I po prostu taka sytuacja zdarza się dosyć często, szczególnie nad ranem. Tam w ogóle nie widać przez tą zieleń ani samochodów jadących nawet z przeciwka, pieszych, rowerzystów. Naprawdę ta trawa jest bardzo wysoka, także za pośrednictwem radia chciałbym tutaj apelować.
Apel do służb miejskich, tak, panie Arkadiuszu. Tak. Ja myślę, że policja się do tego apelu przyłączy, prawda, panie Pawle?
Oczywiście, jak najbardziej. Ja również przyłączę się do tego, aby kierujący w tamtym rejonie też zachowali szczególną ostrożność.
Tam jest 70. Przypomnę, tylko przed przejściami dla pieszych jest ograniczenie do 50, więc spotkanie przy tej prędkości z sarną może być bardzo niebezpieczne. Dziękuję, pan Arkadiusz to był.
Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam. I teraz telefon zarejestrowany dzisiaj, panie Pawle. I nasz słuchacz opowiada o tym, jak samochód policyjny chyba niewłaściwie zaparkował.
Czwartek, piękny dzień. I co się dzieje, księżnej Janny? Radiowóz, wóz 103 z stoi sobie bez sygnału, bez sygnałów świetlnych, na chodniku oczywiście, brak 1,5 metra, nie są w tym momencie uprzywilejowanym pojazdem, ponieważ no nie stoi na sygnałach świetlnych. Tak? Można, także szanowni panowie policjanci, wymagacie od innych, zacznijcie od siebie.
No, panie Pawle, wszystko mamy. Numer 103 pojazdu, dzisiaj czwartek, lokalizacja, nic tylko działać.
A jeszcze bym poprosił ewentualnie godzinę, no, o kontakt tego pana.
Pod tym samym adresem stop agresji drogowej może.
Jak najbardziej, oczywiście, jak najbardziej. Szanowni Państwo, no, nikt nie jest ponad prawem. Mm-hmm. Więc jeżeli zauważycie takie sytuacje, owszem, macie możliwość również zgłoszenia.
Pan Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie był naszym gościem. Panie Pawle, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Całą policję szczecińską. 510-37-36, numer do studia, 32 na końcu, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Już chciałem Państwa zabrać poza Szczecin, bo w planach mamy, mamy Kościno i mamy także Moryń, ale jeszcze zostaniemy na chwilę w Szczecinie. Pan Robert zatelefonował z szosy Stargardzkiej. Dzień dobry, panie Robercie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry. Wie pan, to dzwonię w takiej sprawie, bo akurat jeżdżałem z szosą Stargardzką w stronę Stargardu i teraz tam trwają koszenie traw. No i pan z kosiarką żółkową, taką kosą tak zwaną, tak niefortunnie kosił, że on był obrócony tą stroną, w stronę jezdni.
A wszystko wymiatało na jezdnię, tak.
To mniejsza z tym, że wymiatało. Ja normalnie dostałem kamienie po lakierze, nawet nie byłem w stanie dzisiaj zatrzymać, żeby obejrzeć samochód, czy nie ma żadnej rysy. Coś większego poleciało, to mogłoby nawet, nie wiem, tam chodzi jakiś fajny pajęczyna na siebie powstać jakieś uszkodzenie pucharze lakieru, bo tam, nie wiem, ten pan... Jakiś, nie wiem, odklejony, zawsze tutaj nie był.
Widać jakąś firmę na przykład na bluzie tego pana albo na jakimś samochodzie?
Wie pan, to no nie zwróciłem uwagi, bo to było tak dynamicznie, że jak jechałem samochodami tam przy tej, to tak, ten tanków 5-60 na godzinę, to było tam na wysokości świata, że nie zwróciłem uwagi. Tylko zobaczyłem kątem okejego, jak tą koszarką w stronę samochodu i po lakierze tam.
Do światła to przy tam. Balińskiego, z tego co pamiętam. To gdzieś...
Tak, teraz tam właśnie w tym momencie trwają roboty.
Tak. To albo, no. Albo zarząd dróg, albo generalna, nie wiemy, kto zlecił to koszenie, ale w takim razie zalecamy i bardzo prosimy o interwencję w tej sprawie. No biedna ta szosa Stargardzka po tych zmianach w organizacji ruchu, nie dość, że ciasno, ciężko się jeździ, cały czas kierowcy dzwonią w tej sprawie. No to jeszcze kogoś z kosą w tej chwili tam przy samej jezdni wpuścić.
No, to jest straszna odpowiedzialność tego pana z tą kosą, bo no, całkiem skręcone tutaj myślą do pana, żeby te odłamki nie leciały w stronę samochodów, tylko w stronę chodnika, tam nikt tam nie chodzi.
Panie Robercie, dziękujemy za sygnał. Dowiemy się w zarządzie dróg, kto to robi i na czyje zlecenie. Pan Robert to był 510-37-36. To teraz do gminy Dobra Państwa zabieram. Pan Janusz Zarzycki, radny gminy Dobra, jest z nami. Dzień dobry, panie Januszu, witam serdecznie. Halo? Spróbujemy jeszcze raz zatelefonować, a będziemy rozmawiali znów w czasie reakcji o planach, projektach budowy kopalni żwiru w Kościnie. To jest gmina Dobra, a Kościno to jest maleńka miejscowość, wieś właściwie, na terenie tej gminy leżąca. Nieopodal są Dołuje i nieopodal jest droga krajowa numer 10 prowadząca ze Szczecina do Lubieszyna i pan Janusz Zarzycki jest już z nami. Dzień dobry, panie Januszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ta rozmowa jest o tyle ważna, że pan Janusz oprócz tego, że jest radnym gminy Dobra, to jest także przewodniczącym Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy, tak panie Januszu?
Tak, dokładnie.
I pan
tak.
Janusz brał również udział w pracach nad planem ogólnym dla gminy Dobra.
No brałem, oczywiście tak jak niektórzy radni brałem udział.
Panie Januszu, oczywiście znana jest panu ta historia z kopalnią żwiru. Ona miała swój początek na początku czerwca tego roku, kiedy to inwestor zgłosił się i podczas sesji rady przedstawił radnym swoje plany. Najprawdopodobniej już były pewne uzgodnienia z władzami gminy na ten temat. Jest umowa podpisana z Kurią Metropolitalną, umowa dzierżawy tego terenu, gdzie miałaby ewentualnie powstać żwirownia. No i są bardzo, ale to bardzo intensywne protesty mieszkańców, nie tylko Kościna, ale również Dołu i innych miejscowości w okolicach, ponieważ nie chodzi o jakiś drobiazg, ale chodzi o 12 milionów ton żwiru i piasku znajdującego się właśnie na terenie Kościna. Panie Januszu, na początek, jaka jest pana opinia na ten temat?
No cóż, ja mogę mówić tylko za siebie, że moje stanowisko jest takie, że wszystkie obawy mieszkańców dotyczące tej inwestycji no, muszą być bardzo dokładnie zbadane. I trzeba przeprowadzić wszelkie niezbędne prace badawcze, aby no, nie było żadnych wątpliwości co do bezpieczeństwa tej inwestycji.
Dobrze, pan jako przewodniczący Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy no na pewno ma szerszą wiedzę niż przeciętny mieszkaniec gminy na temat planów tej budowy i ewentualnych skutków wydobywania tak gigantycznej ilości piasku i żwiru, transportu, również ewentualnego wpływu na środowisko, na wody podziemne. Tutaj mieszkańcy Kościna, ale nie tylko, zwracają uwagę na to, że może wydarzyć się jakaś, no może nie katastrofa, ale może dojść do skażenia tych wód, do obniżenia się tych wód, co pozbawi tych ludzi dostępu do wody, a wiele nieruchomości tam istniejących zaopatruje się w wodę tylko i wyłącznie przy pomocy studni głębinowych.
No to prawda. Czy ja wiem więcej? No, myślę, że każdy z radnych, który jest zainteresowany tą sprawą, ma takie same możliwości dostępu informacji jak ja. Mianowicie, wiecie, już było poprzednio mówione w poprzedniej audycji, że został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przez inwestora. I inwestor złożył...
I on jest procedowany w tej chwili.
Tak, jest procedowany. Inwestor złożył raport środowiskowy, więc z wnioskiem i z raportem środowiskowym można się zapoznać. Tak. Jest to oczywiście duży, obszerny dokument, wymagający specjalistycznej wiedzy, żeby przez niego przebrnąć. No ale o tyle, o ile można było, no przejrzałem ten dokument i uważam, że pytania, które tam należy postawić, a zwłaszcza to, co z wodą i wysypiskiem, to są jedne z najważniejszych pytań w tej całej sprawie.
Bo trzeba zaznaczyć, że niedaleko planowanej w perspektywie budowy kopalni żwiru jest dawne wysypisko śmieci komunalnych ze Szczecina, ale oprócz komunalnych śmieci trafiały tam również różne inne odpady, także niebezpieczne, i zdaje się, to w latach 80. było. No i zdaje się, że to wysypisko wówczas nie było w ogóle zabezpieczone, a zatem istnieje groźba, że przy jakichś pracach nieopodal te zanieczyszczenia mogą tak przedostać się do wód,
tak,
do wód podziemnych.
To znaczy, takie są informacje płynące głównie od mieszkańców. Natomiast prawda jest, że inwestor nie uwzględnił tej sytuacji w raporcie swoim. Więc tutaj widzę, że ten temat nie został dostatecznie przeanalizowany. Ja nie potrafię powiedzieć, czy rzeczywiście istnieje zagrożenie skażeniem wód i jak duże jest ryzyko. Bo
ale inwestor pominął ten wątek, jak rozumiem, tak? W swoim wniosku i jego uzasadnieniu, tak?
Tego wniosku nie ma. Tak, dokładnie, bo jak już to chyba było wcześniej mówione, we wcześniejszej audycji, inwestor zajął się obszarem, czy kołnierzem tak zwanym, czy buforem, 100-metrowym od działki, na której ma być sytuowana kopalnia. Natomiast stare wysypisko, jest około 700 metrów i jak te stosunki wodne z wysypiska i z żwirowiska będą oddziaływać, no nie jestem w stanie tego powiedzieć.
Dobrze, ale inwestor pominął ten bardzo ważny wątek, czy to może być podstawą do wydania negatywnej decyzji środowiskowej, pominięcie bardzo ważnego elementu całej układanki środowiskowej. Ja interesowałem się trochę tym, jak zachowują się wody podziemne. No i te migracje wód wraz z zanieczyszczeniami mogą osiągać po prostu kilometrowe odległości. 2, 3, 4, 5, nawet więcej. To może oddziaływać na bardzo, bardzo duży teren. Teraz, panie Januszu, plan ogólny, pan brał udział w pracach nad planem ogólnym, on powstał w czerwcu. Ten teren, jak jest oznaczony w planie ogólnym?
No, teren jest oznaczony jako strefa otwarta.
Co to oznacza?
A strefa otwarta to tak najogólniej to oznacza zakaz zabudowy. Czyli inwestor, ale to może troszkę cofnę się, bo wiem, bo ważna jest tutaj sprawa statusu wniosku o wydanie warunków zabudowy na budowę tej kopalni.
Tak, to zaraz do tego wniosku dojdę. Tylko chodzi mi o zapis w planie ogólnym jako strefa otwarta.
Plan ogólny jest strefa otwarta, tak. Oznacza zakaz zabudowy. Plan ogólny już wszedł w życie, jak wiemy. I jeżeli pan redaktor ma konkretne pytania związane z tym...
Tak, właśnie zmierzam do jednego pytania. Czy złoże w tym przypadku żwiru i piasku, złoże zidentyfikowane geologicznie, nie powinno być uwzględnione w tym planie ogólnym i mieć inne oznaczenie niż strefa otwarta, czyli SO?
Jest tak. Po pierwsze, złoże musi być ujawnione.
W planie ogólnym.
W planie ogólnym.
Tak,
to znaczy,
jest.
Generalnie we wszystkich dokumentach planistycznych.
Tak jest.
W planie ogólnym i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ale w tym planie ogólnym, który został uchwalony, nie zostało ujawnione, ponieważ złoże zostało udokumentowane w miesiącu lutym, pod koniec miesiąca lutego tego roku, kiedy gmina już była po konsultacjach w sprawie planu ogólnego, więc nie mogła go uwzględnić. Ale
panie Januszu, gmina ma obowiązek uwzględnienia w planie ogólnym istnienia udokumentowanego złoża, w tym przypadku żwiru i piasku.
Tak,
musi to zrobić.
Właśnie do tego dojdę. Więc gmina, gdy pozyskała informacje o udokumentowanym złożu Kościno, to ma teraz czas, 2 lata, na to, aby swoje dokumenty planistyczne uzupełnić o to. Czyli co zrobić? Wprowadzić oznaczenia...
Zmienić oznaczenie dla tego terenu z SO na...
Nie, to absolutnie nie. Bo gmina musi ujawnić to. I teraz pytanie, w jaki sposób to ujawnić w planie ogólnym? W mojej ocenie polega to na tym, że zmienia się graficzny jeden z załączników graficznych i w części opisowej się o tym również pisze. Zresztą w uzasadnieniu do planu ogólnego informacja o złożu Kościno jest, ale nie oznacza to ujawnienia tego złoża. To musi się odbyć jeszcze czynność, musi się odbyć wprowadzenie zmiany do załącznika graficznego.
Jak rozumiem, te prace trwają, ale czyli będą zmiany w planie ogólnym.
Te prace jeszcze nie trwają.
Jeszcze nie trwają.
Mhm. Jeszcze nie, bo teraz mamy plan ogólny i żeby zmienić plan ogólny, to nie jest taka prosta sytuacja w naszej gminie, ponieważ każda zmiana planu ogólnego wymaga posiadania przez gminę aktualnej strategii. Gmina takiej strategii nie posiada, dopiero ukończyła przetarg na tą strategię i nowa strategia wejdzie w życie najbardziej optymistycznie za 12 do 15 miesięcy, z tego co wiem. Wtedy będzie można zmienić plan ogólny, ale uwaga, zmiana planu ogólnego nie musi iść w kierunku w związku z ujawnieniem oczywiście tego złoża, zmiany na strefę górniczą. I z tego, co mi wiadomo, to gmina nie będzie tam zmieniać strefy ogólnej, strefy otwartej, przepraszam.
Tak, na strefę górniczą.
Górnictwa, ponieważ to od gminy zależy, czy chce zmienić, czy nie chce zmienić.
To skomplikowana sprawa, panie Januszu, z tym planem ogólnym. Raz decyzja środowiskowa procedowana, dwa plan ogólny, który wymaga korekty. Nie wiadomo, czy tam nie będzie z strefy otwartej zmiany na strefę górniczą. Jeszcze wojewoda ma coś do powiedzenia w tej sprawie, bo może...
Nie? No nie ma takiej siły, która by przymusiła gminę do zmiany strefy otwartej na strefę górniczą. Po prostu przepisy...
Przy czym trzeba dodać, to wcale nie jest od razu otwarcie do budowy żwirowni. Nie, nie, nie.
Tak, nie, nie jest. Nie jest, nie. Ale gmina nie musi zmienić w związku z ujawnieniem właśnie złoża, nie musi zmienić strefy otwartej na strefę górniczą. Następnie gmina musi również zmienić czy ujawnić złoże w miejscowym planie. I tutaj gmina uchwali wkrótce miejscowy plan zagospodarowania dla terenów rolnych i leśnych, który uwzględnia również teren zbiorowiska, a później będzie musiała ten plan zmienić. To znaczy nie zmienić przeznaczenia gruntów w tym planie miejscowym, tylko wprowadzić tam zasięg graficzny i do części opisowej opisać, że jest to właśnie złoże takie występuje. Bo jaki jest cel ujawnienia złoża?
Taki sam jak dla strefy otwartej. Nie wolno tam nic budować. Nie wolno zrobić nic, co uniemożliwiłoby dostęp do tego złoża i dlatego o to pytam.
100% racji, 100% racji.
Panie Januszu, dobrze, to teraz o WZ-kę zapytam. Jaki jest jej los? No, warunki zabudowy, o które wystąpił inwestor.
Tak, tak, oczywiście. No, więc na dzień dzisiejszy tej WZ-ki nie ma. Tej, o którą złożył wniosek inwestor. I jak dobrze wiadomo, wniosek pozostał
bez rozpatrzenia, tak.
Bez rozpoznania. Jeżeli bez rozpoznania, to zgodnie z przepisaniem nie ma tego wniosku.
I czy na pewno inwestor nie zgłosił się do samorządowego kolegium odwoławczego?
No nie wiem, bo pewnie gmina by o tym wiedziała, a nawet jakby zgłosił się, no to przecież nie dopełnił podstawowego obowiązku, jakim było uzupełnienie wniosków. Czyli dla gminy w obecnym tym stanie i planistycznym, i administracyjnym nie ma dziś tego wniosku. A jeżeli nie ma tego wniosku, no to nie ma dziś otwartej drogi do lokalizacji kopalni w Kościnie. Prawda? Nowy wniosek w tej sytuacji planistycznej, nowy wniosek o wydanie warunków zawodowych musiałby być oceniany w zgodzie z planem ogólnym. A ten problem, o którym mówimy, on dotyczy przede wszystkim wcześniej wszczętej sprawy, a nie jakiejś nieograniczonej możliwości składania nowych wniosków. Bo nawet ta, wspomniał pan redaktor o decyzji środowiskowej, nawet pozytywna decyzja środowiskowa tego nie zmieni, ponieważ sama decyzja środowiskowa nie daje prawa do eksploatacji złoża, ani nie zastępuje decyzji lokalizacyjnej.
Tak.
Nowy wniosek o warunki zawodowe musiałby być zgodny z obowiązującym planem ogólnym. A ten, jak mówiliśmy, znajduje się w strefie otwartej, która nie dopuszcza górnictwa i wydobycia.
Pan Janusz Zarzycki, radny Dobrej, przewodniczący Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy, był naszym gościem. Panie Januszu, bardzo dziękujemy za udział w naszym programie. Pozdrawiamy.
Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Będzie link do petycji mieszkańców. Petycji oczywiście sprzeciwiającej się budowie żwirowni w Kościnie do władz gminy na naszej stronie internetowej. I jeszcze telefon od naszej słuchaczki. To jest zapowiedź tematu, właściwie przedstawiony temat, ale którym zajmiemy się jutro.
Dzień dobry, Agnieszka z Polic. Dzwonię z prawie stokrotki przy ulicy Zamenhofa w Policach. Wielokrotnie zdarza się, że wieczorem, kiedy sklep jest jeszcze otwarty, przy produktach są już wystawione ceny promocyjne, ale promocja zgodnie z małym drukiem zaczyna obowiązywać dopiero następnego dnia. Klient widzi cenę promocyjną, bierze produkt, a przy kasie naliczana jest cena regularna. Kiedy zwracałam na to uwagę, usłyszałam, że sklep ma za mało pracowników i nie ma czasu zmieniać oznaczeń na bieżąco konkretnego dnia. No ale to chyba nie jest problem klienta. Chciałabym, żebyście Państwo sprawdzili, czy takie oznaczanie cen jest zgodne z zasadami i dlaczego klient ma ponosić konsekwencje organizacji pracy sklepu.
No i masz, babo placek, już nie wiem, ile razy w czasie reakcji rozmawialiśmy na ten temat. Cena ujawniona na półce przy produkcie jest tą ceną, którą powinniśmy zapłacić i ani grosza więcej, chyba że. No i właśnie, tutaj są problemy. Jutro rzecznik konsumentów, miejski rzecznik konsumentów, mamy nadzieję, to wszystko wyjaśni. No i jeszcze jedna prośba, zgłoszenie naszego słuchacza dotycząca przystanków, tych nowych przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie.
Ja ze Szczecina nie zdążyłem zapytać pana Uflanda o te wiaty przystankowe, ale o te panele reklamowe, które są na tych nowych przystankach. Na przykład jest taki nowy na ulicy Świętojańskiej. Te panele są bardzo jasne, bardzo. To jest no, więcej światła niż taka zwykła lampa uliczna. One świecą na okoliczne tereny, na domy. Nie świecą tylko do ulicy, ale świecą też w miejscach, gdzie nikt tego nie będzie czytał. To jest porażające. Jest to tak jasne w nocy, że po co to w ogóle świeci, nie wiem. Myśmy się zastanawiali, czy tego nie zakleić. Jeżeli coś wychodzi na domek jednorodzinny, no to proszę, my mamy czytać te reklamy tam.
Zatelefonujemy do pana Flanda, do rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. No i w sprawie tego koszenia trawy na szosie Stargardzkiej jeszcze błaganie do policji. Proszę o zwrócenie uwagi na brak kontroli prędkości w Śródmieściu. Nie ma patroli, a kierowcy robią sobie wyścigi, mają zmodyfikowane układy wydechowe i generują olbrzymi hałas. Jeżdżą niebezpiecznie, zagrażając życiu innych kierowców, a także pieszych. Ostatnio stałem w sobotę o 21:00 przy galerii Kaskada i widziałem około 20 samochodów, które jechały za szybko i bardzo głośnie. I Edmunda Bałuki i Niepodległości, policja. Ludzie błagają, żebyście tam czasami się pojawili. Jutro Janusz Wilczyński Państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.